Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Owoce mszy mają dojrzewać w życiu codziennym, aby nasze chrześcijańskie świadectwo było wiarygodne, mówił papież na audiencji ogólnej. Polakom życzył, by wiara w zmartwychwstanie umocniła ich nadzieję.
Chrześcijanie Egiptu zadowoleni są z wygranej w wyborach prezydenta Al-Sisi. Liczą, że sytuacja wyznawców Chrystusa w tym kraju się poprawi.
Polska misjonarka z Aleppo prosi o pilną pomoc dla chorych dzieci. W tym syryjskim mieście nie ma ich za co leczyć.
Witamy 4 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dzisiejszą katechezę, ostatnią z cyklu poświęconego mszy świętej, papież rozpoczął nawiązując do kwiatów, które ozdabiają plac świętego Piotra. Wskazał, że oznaczają one radość, bo Chrystus zmartwychwstały sprawia, że rozkwita świętość Kościoła. Jeszcze wspanialsze staje się usprawiedliwienie człowieka. W tym wielkanocnym kontekście Franciszek poprosił przybyłych pielgrzymów, by pozdrowili Benedykta XVI, który śledził audiencję w telewizji.
W katechezie ojciec Święty podkreślił, że wraz z zakończeniem mszy rozpoczyna się czas na chrześcijańskie świadectwo. Uczestnictwo w niej nie jest bowiem wypełnieniem cotygodniowego obowiązku, ale umacnianiem się do bycia jeszcze lepszym chrześcijaninem.
Zatem owoce mszy świętej mają dojrzewać w życiu codziennym. Możemy powiedzieć, rozbudzając nieco naszą wyobraźnię, że msza jest jak ziarno pszenicy, które w codziennym życiu rośnie i dojrzewa dzięki dobrym uczynkom w zachowaniach, które upodabniają nas do Jezusa. Eucharystia, pogłębiając nasze zjednoczenie z Chrystusem, odnawia życie łaski, jaką Duch Święty obdarzył nas w chrzcie i bierzmowaniu. Ponadto rozpalając w naszych sercach Bożą miłość, Eucharystia oddziela nas od grzechu. Regularne przystępowanie do stołu eucharystycznego odnawia, umacnia i pogłębia więź ze wspólnotą chrześcijańską, do której należymy. Wreszcie udział w Eucharystii zobowiązuje do pomocy ubogim, ucząc nas przechodzenia od ciała Chrystusa do ciała braci, gdzie oczekuje, że Go rozpoznamy, będziemy Mu służyli, oddawali cześć i miłowali.
Onorato amato.
Obecnym na placu świętego Piotra Polakom papież życzył, aby wiara w zmartwychwstanie umocniła ich nadzieję i miłość oraz była źródłem radości i pokoju.
Drodzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwychwstanie otwarł nam bramy wieczności. Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju. Niech Pan wam błogosławi.
Martin Luther King pozostanie na zawsze jedną z wielkich postaci XX wieku. Wraz z nim rozpoczęła się nowa epoka ludzkości. Podkreślił arcybiskup Iwan Jurkowicz w przypadającą dziś 50. rocznicę śmierci tego wielkiego obrońcy praw człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie wskazał także na elementy łączące Kinga i papieża Franciszka. Jednym z nich jest to, że obaj wnieśli w dyskusję międzynarodową nową wizję świata. Obaj również zabiegali o powszechne braterstwo między ludźmi, nawołując do nieużywania przemocy.
Arcybiskup Jurkowicz mówił także o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej i ONZ w zwalczanie wszelkich form rasizmu i nietolerancji.
To, co się widzi z perspektywy obserwatora przy agendach ONZ w Genewie, to fakt, że tak podstawowe kwestie potrzebują ciągłej uwagi. Powinny być przedmiotem zainteresowania także różnych osobistości. Wielkie tematy dotyczące ludzkości muszą być bronione przez ważnych ludzi i papież Franciszek robi to doskonale. Wszyscy uznają tę jego rolę, którą sobie wypracował w krótkim czasie. Papież jest przekonany, że jedyna godna przyszłość osoby ludzkiej to ta, która włącza wszystkich. Powinniśmy tego bronić. Podobnie myślał także Martin Luther King. Wszyscy możemy być szczęśliwi, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy będzie odnosiło się to do wszystkich, począwszy od najsłabszego do najważniejszego i odwrotnie.
Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii odważnie stawia czoło nowej fali dyskryminacji, które w tym razem uderzają w kościelną oświatę i znalazły poparcie u kluczowego przedstawiciela wspólnoty anglikańskiej.
Katolicki prymas Anglii i Walii domaga się od konserwatywnego rządu spełnienia przedwyborczych obietnic dotyczących uchylenia obowiązującego aktualnie prawa, które przewiduje, że w nowych szkołach wyznaniowych przedstawiciele danego wyznania nie mogą przekroczyć 50% uczniów. Dlatego od kilku lat Kościół katolicki nie otwiera nowych szkół, bo musiałby odrzucać katolickie dzieci ze względu na ich wiarę. Oczekiwać, że Kościół się na coś takiego zgodzi, jest niedorzecznością, powiedział kardynał Vincent Nichols.
Przypomniał on, że statutowym obowiązkiem Kościoła jest dbać o wychowanie katolickich dzieci. Tym niemniej jesteśmy zadowoleni, że 30% uczniów naszych szkół to nie katolicy, w tym wielu muzułmanów, których rodzice cenią nasze wartości, powiedział przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii.
Za utrzymaniem obowiązujących obecnie restrykcji opowiadają się natomiast laicy ekstremiści, a także jedna z najważniejszych postaci w kościele anglikańskim, arcybiskup Rowan Williams, który do 2012 roku był jego prymasem. W ubiegłym miesiącu napisali oni list otwarty, w którym twierdzą, że zniesienie restrykcji przyczyni się do podziałów w społeczeństwie i utrudni jego scalenie. Kardynał Nichols podkreślił, że zarzuty te mijają się z prawdą. Katolickie szkoły są bardziej zróżnicowane niż inne placówki oświatowe. Mają jednak jasne podstawy etyczne.
W sprawie imigrantów w Izraelu atmosfera jest bardzo napięta, ścierają się różne poglądy. Dla niektórych środowisk nawet zgoda na pobyt kilkunastu tysięcy Afrykańczyków jest czymś absolutnie nie do przyjęcia, uważa katolicki duszpasterz migrantów i uchodźców w Izraelu.
Premier Netanyahu zerwał w poniedziałek zawarte zaledwie kilka godzin wcześniej porozumienie z ONZ, które przewidywało deportację do krajów zachodnich 16 tysięcy migrantów i osiedlenie takiej samej liczby Afrykańczyków w Izraelu. Przeciwko porozumieniu protestowały ugrupowania nacjonalistyczne oraz mieszkańcy południowych dzielnic Tel Awiwu, w których liczba migrantów jest największa.
Ksiądz Nachra Rafik przypomina, że Izrael już od kilku lat prowadzi twardą, antymigracyjną politykę. Uszczelnione zostały granice, obcokrajowcy napotykają na szereg represji, choćby fiskalnych.
Jest jasne, że nie tylko w Izraelu, ale także w Europie i Stanach Zjednoczonych istnieje lęk przed obcokrajowcami, obawa, że napływ migrantów zmieni tożsamość kulturową danego kraju. W Izraelu dodatkowo zawsze istniało przekonanie, że ta ziemia należy do jednego tylko ludu. Ta ziemia jest naszym domem, mówią, i nie chcemy tu zbyt wielu obcych, którzy mogliby zmienić naszą tożsamość. Jednakże w rzeczywistości takie zagrożenie nie istnieje. Do 2012 roku liczba Afrykańczyków z Sudanu, Erytrei rosła. Izrael wybudował więc mur na południu, imigranci już nie mogą tu dotrzeć. W konsekwencji w ostatnich latach liczba ubiegających się o azyl stale spada. Wielu wyjeżdża też z Izraela.
Chrześcijanie w Egipcie są zadowoleni z poparcia, jakie uzyskał w wyborach prezydent Al-Sisi, powiedział rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w tym kraju. Egipski polityk uzyskał 97% głosów. Stosunkowo niska była jednak frekwencja wyborcza, zaledwie 41%.
Jak podkreśla ksiądz Rafik Grejsz, chrześcijanie zawdzięczają generałowi Al-Sisi powstrzymanie dyskryminacji i ochronę przed terroryzmem. Wyznawcy Chrystusa nadal są dyskryminowani, ale raczej na szczeblu lokalnym przez miejscową administrację. Rząd z tym walczy, zapewnia katolicki duchowny. Jego zdaniem były to wybory ważne również dla samego Egiptu. Pokazały, że prezydent respektuje konstytucyjny porządek państwa.
Innym pozytywnym aspektem tych wyborów jest wzmocnienie popularności prezydenta Al-Sisi. Ludzie potrzebują bezpieczeństwa i to niewątpliwie dał ludziom w pierwszych 4 latach swej prezydentury. Ważne są też jego programy gospodarcze, jak choćby ten, który dotyczy kanału Sueskiego. Nie we wszystkim ludzie się z nim zgadzają, zwłaszcza młodzi. Tym niemniej jego popularność jest dość powszechna.
Władza totalnie nie zdaje egzaminu. W Nigerii króluje chaos i zupełny brak bezpieczeństwa. Przemoc trwa i każdego dnia są kolejne nowe ofiary. W tym zdecydowanym tonie arcybiskup stołecznej Abudży recenzuje działania nigeryjskiego rządu po kolejnym krwawym zamachu. Z ręki islamskich fundamentalistów doszło do niego w niedzielę wielkanocną w mieście Maiduguri. Wzywa też władzę do skutecznego rozprawienia się z islamistami z Boko Haram.
Ci zbrodniarze mają z coraz większą bezwzględnością. Wszyscy jesteśmy atakowani. Chrześcijanie, muzułmanie, ludzie należący do różnych grup etnicznych, mówi kardynał John Onayekan. Podkreśla, że Kościół domaga się od władz zapewnienia bezpieczeństwa ludności oraz doprowadzenia do uwolnienia porwanych przez Boko Haram uczennic.
Pierwszym obowiązkiem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i na tej linii poniósł całkowitą klęskę. Niestety prezydent nie troszczy się o dobro Nigeryjczyków i ludzie przestali mu już ufać. Pokazuje to chociażby jego zaangażowanie w uwolnienie dziewcząt porwanych przez Boko Haram. Przecież pierwsza grupa została uprowadzona 3 lata temu i o 100 z nich nadal nie ma żadnych wieści. Mówi się o uczennicach ostatnio uwolnionych, które porwano 2 miesiące temu. Milczy jednak o tym, że jedyna w tej grupie katoliczka wciąż jest w rękach fundamentalistów, ponieważ nie chce wyrzec się swej wiary w Chrystusa. Przypomnieliśmy prezydentowi, że hańbą jest, by 12-letnia dziewczyna tak strasznie cierpiała z powodu wyznawanej wiary i że władze muszą doprowadzić do jej uwolnienia, tak samo jak doprowadziły do uwolnienia ponad 100 muzułmanek.
Świat o nas powoli zapomina, organizacje międzynarodowe zaczynają wycofywać swą pomoc, tak jakby wojna w Aleppo się już skończyła. Mówi pracująca w tym syryjskim mieście siostra Brygida Maniurka ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Polska misjonarka alarmuje, że szczególnie dramatyczna jest sytuacja chorych dzieci, których leczenie nie jest już finansowane przez żaden program pomocowy.
Przy wsparciu papieża Franciszka w Syrii realizowany jest projekt Otwarte Szpitale. 2 z nich działają w Damaszku, a 1 w Aleppo. Z oferowanej w nich pomocy bezpłatnie korzystają ludzie wszelkich obrządków chrześcijańskich i innych religii, mówi siostra Maniurka.
Jest to wspaniały pomysł i rzeczywiście ratujący życie wielu ludziom. W Aleppo jest szpital świętego Ludwika. Tylko, że szpital ten nie ma oddziału pediatrycznego, czyli dzieci nie są objęte tym programem, jedynie dorośli. Właśnie to jest też wielka tragedia tutaj dla Aleppo. W ubiegłym roku dzięki darowi z Polski był program leczenie dzieci. To był tylko na 1 rok ten program i w tym roku nie mamy żadnej pomocy. Aż naprawdę ściska moje serce, gdy ludzie pukają do parafii świętego Franciszka z prośbą, z błaganiem, by pomóc w leczeniu dziecka i musimy to wiedzieć ze smutkiem, że nie możemy pomóc. I wiemy, że nikt nie może pomóc, bo inne organizacje też nie mają wydatków w tym roku właśnie na leczenie dzieci. Taki też alarm, prosimy o pomoc dla dzieci.
Misjonarka zauważa, że w praktyce jedynie kościoły starają się stwarzać ludziom możliwość pracy, pomagają w realizacji mini projektów. Potem skupują towary wytwarzane przez te zakłady i przekazują je potrzebującym. Ludzi zwyczajnie nie stać na to, by kupić sobie chociażby ubranie, mówi siostra Maniurka.
Słyszę, jak tutaj ludzie mówią i sama też tak czuję, że świat o nas zapomniał po prostu. A sytuacja jest jednak tragiczna tutaj jeszcze pod względem warunków życia. Bezrobocie jest ogromne, ogromne, a teraz pomoc za granicę się wycofuje, a ludność jeszcze tutaj nie ma z czego żyć. Wiele rodzin, które znam, emigrują. Po wyzwoleniu od strony wschodniej Aleppo był taki boom entuzjazmu, że właśnie wojna się zakończyła, teraz już rozpoczynamy życie, odbudujemy i wrócimy do pracy. Teraz po wielu, wielu miesiącach okazuje się, że poza tym, że pociski na nas nie spadają, wiele się zmieniło w życiu takim codziennym. Widać wiele takiego rozczarowania wśród ludności i takiego niewidzenia przyszłości, sensu bycia tutaj.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.